Prefacja. Słowo pochodzące z języka łacińskiego oznacza dosłownie przedmowę, ale też inni tłumacze, znawcy klasyki mówią, że prefacja równie dobrze może być tłumaczona jako uroczyste przemówienie. I ta nazwa tej części mszy świętej, która ma miejsce po przygotowaniu darów i która otwiera tak naprawdę modlitwę eucharystyczną w czasie liturgii mszalnej, jest właściwa i trafna. Przedmowa czy też uroczyste przemówienie. Bo prefacja to przede wszystkim wielkie dziękczynienie Panu Bogu. Nie zapominamy oczywiście o tym, że cała akcja liturgiczna zwana mszą świętą to eucharystia, co po grecku znaczy nie mniej więcej tylko dziękczynienie. Więc jeśli cała Eucharystia jest dziękczynieniem, to prefacja jest taką eksplozją tego dziękczynienia, podkreśleniem, jak bardzo przede wszystkim uroczysty, odświętny i dziękczynny charakter ma nasze spotkanie przy stole Jezusa Chrystusa, przy stole eucharystycznym. Prefacja ma swoje części. Jeśli dotychczas o tym nie słyszeliśmy, albo już zapomnieliśmy z jakiejś wcześniejszej usłyszanej z ust któregoś księdza czy katechezy, no to właśnie dzisiaj przypomnę. Prefacja ma swoje części. W prefacji wyróżniamy najpierw dialog kapłana, celebransa z ludem, następnie tak zwaną formułę wstępną, tak zwany embolizm prefacyjny i czwarta część prefacji to formuła końcowa. Dialog kapłana, celebransa z ludem to ten, który na pewno wszyscy tu obecni dobrze kojarzą. Gdy ksiądz wzywa wszystkich, Pan z wami, a my odpowiadamy i z Duchem Twoim. Zresztą nie po raz pierwszy. Kiedy zaczynała się Eucharystia, to ksiądz już po znaku krzyża powiedział Pan z wami. A później przed Ewangelią znowu Pan z wami. A więc to już wybrzmiewa po raz pierwszy ogłoszenie, że Pan jest pośród nas. Że nie jesteśmy tutaj towarzystwem wzajemnej adoracji, nie przyszliśmy, bo nie wiedzieliśmy, co o 18 zrobić po południu w domu, więc akurat kościół otwarty, to wejdę się ogrzać. Nie. Przychodzimy tu, bo Pan jest w sposób szczególny. Pan jest z nami również poza liturgią. Pan jest wszędzie. Bóg jest nieogarniony. Ale Jego obecność tutaj jest tak wyjątkowa, że rzecz by można, że się materializuje i za chwilę to się stanie. On, niepojęty duch, stanie się ciałem i krwią i da nam się na spożycie. Więc już po raz trzeci w czasie mszy świętej wybrzmiewa to ogłoszenie. Pan z wami. A my jesteśmy świadomi, że tak jak z nami, tak jest z osobą kapłana, który też jest znakiem obecności Chrystusa i z Duchem Twoim, w górę serca. To znaczy, kapłan jak gdyby nas motywuje, taki trener motywacyjny. Jakże często mnie, stojącego po tej stronie, ściska się serce, kiedy ten dialog wygląda mniej więcej tak. Ksiądz mówi, Pan z wami?
Ja z wami, w górę serca, zgodnie to jest.
Gdzie tu jest entuzjazm? Gdzie tu jest radość, że jest Pan z nami? Ile kierowców było podekscytowanych, że wraz z początkiem koronawirusa zaczęła spadać cena benzyny i ropy naftowej? Ile tam było radości, że wreszcie coś tańszego jest? Ilu jest podekscytowanych pracodawców, że w tym trudnym czasie przynajmniej z ZUS-u ich zwolnią? A tu Pan z wami, po prostu Pan Twoim, w górę serca. No się dobrałem. Dzięki składajmy, no to składajmy. To jest ta radość? Toż to podrywa serce. Sursum corda w starej liturgii odprawianej po łacinie. W górę serca. Wznosimy je do Pana. A przecież ile razy przychodzimy na Eucharystię, przepraszam, powiem trywialnie, zbici jak psy. Po tym, co powiedział syn, mąż, żona, pracodawca, pracownik, po jakiejś nieszczęśliwej kolizji drogowej, albo wiadomości usłyszanej w radiu, po wizycie, albo przed wizytą u lekarza, naszą lub naszej kochanej mamusi. Jeśli w tym momencie nie usłyszymy, że Pan jest z wami i że mimo tych wszystkich zmartwień, tego Twojego kryzysu w małżeństwie, tego niezrozumienia ze strony tych, na których zawsze najbardziej liczyłeś i wierzyłaś, że na nich, to na pewno się nie zawiedziesz. Jeśli w tym momencie nie usłyszymy tego w górę serca, no to wyjdziemy tacy sami, jak przyszliśmy. I co? I myślisz, że przekonasz swoje dzieci i wnuki, żeby do kościoła chodziły? Jak na twojej twarzy nie widać, że tobie to spotkanie z Panem coś w tobie odmienia. Przemienia, że pojawia się jakaś nowa nadzieja w oczach, jakiś pokój serca. To jest jeden z wielu momentów w Eucharystii, który jest ten blask Ewangelii. Kolejny, jeden z wielu momentów. W górę serca, słyszycie? Wy utrudzeni, obciążeni, którzy przychodzicie, bo uwierzyliście słowom Jezusa, który powiedział, ja was pokrzepię. A gdy weźmiecie mój ciężar na siebie, on stanie się słodki i lekki. Ciężar bycia wiernym krzyżowi Ewangelii. Dlatego w tym momencie, kiedy się zaczyna prewacja, nie ma już siedzenia. My wstajemy, a ta postawa stojąca pokazuje, że my już chcemy iść za Panem. Nasze serca, ciała, w których te serca kołaczą, będące symbolem świątyni Ducha Świętego, one nawet cieleśnie są podnoszone kilkanaście centymetrów wyżej. Tak, dialog celebransa z ludem. Dialog pełen optymizmu, radości. Dialog, który każe zrzucić siebie. Przed ołtarzem zostawić to wszystko, co nas trudzi. Co jest naszą codziennością. I po tym dialogu ksiądz rozpoczyna celebrans, tę formułę wstępną, która zawsze jest taka sama. W każdej prefacji, a tych mamy w odnowionej liturgii rzymskiej prawie 100. Ta formuła wstępna zawsze taka sama. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili. Zaprawdę godne to, abyśmy Ciebie zawsze i wszędzie. Ta formuła podkreśla uniwersalny charakter składanego Bogu dziękczynienia. Zawsze i wszędzie, a nie czasami i w niektórych miejscach. Zawsze. Czy masz za wysoki cukier, czy za niskie ciśnienie? Czy masz na koncie za dużo, czy za mało? Czy masz za dużo chorób, czy jesteś zdrowy? Czy Cię szanują, czy Ciebie poniżają? Abyśmy zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Skłaniają się słowa świętego Pawła, list do Efezjan, 5 rozdział, 20 werset. Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu, a nie czasami za niektóre rzeczy. Jak akurat Pan Bóg wam odpowie, tak jak wam pasuje, o co żeście prosili, a jak już się inaczej dzieje, to wtedy tylko narzekanie? To wtedy nie jesteśmy eucharystyczni. To wtedy nie pasujemy do Eucharystii. Jeżeli w naszym życiu jest więcej narzekania niż uwielbienia, to nie rozumiemy nic z tego, co się dzieje przed naszymi oczami co niedziela, a dla wielu z was codziennie, tak jak dla mnie. Jeżeli w naszym życiu jest więcej narzekania niż uwielbienia i dziękczynienia. Formuła wstępna zawsze i wszędzie. I tutaj ciekawostka. W kościele zachodnim, obrządku zachodniego, ta formuła ma charakter pozytywny, a na przykład w kościołach wschodnich, które też mają prefację, ma taki charakter negatywny, ale co to znaczy negatywny? Że opisuje Boga, jaki nie jest. Typu w kościołach wschodnich w prefacji znajdujemy określenia Bóg nieogarniony, nieskończony, niewyrażalny, niepojęty. A w prefacjach naszych, w kościele katolickim zachodnim, tego obrządku zachodniego jest, bo Ty jesteś wielki, bo Ty jesteś sławny, bo Ty jesteś dobry, miłosierny. Czyli to pozytywne ujęcie cech czy tytułów boskich. I zawsze prefacja jest skierowana do Ojca, do Boga jako Ojca. I w prefacji, czy to jest prefacja adwentowa, czy wielkopostna, czy jest to prefacja wielkanocna, czy z okazji innego święta, zawsze prefacja jest dziękczynienie Bogu Ojcu za dzieło Jezusa Chrystusa. za dar Jezusa Chrystusa, za dar, jakim jest Jezus Chrystus od Ojca. A zatem po tym dialogu celebransa z ludem i formule wstępnej, która jest zawsze taka sama, za prawdę godne, to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, jest ten tak zwany embolizm prefacyjny, czyli ta druga część, która jest dostosowana do tajemnicy dnia albo okresu liturgicznego. Jeśli to jest wspomnienie męczennika, no to będzie wychwalamy Ciebie w tym świętym męczenniku, który przelał krew ku Twojej chwale. Jeżeli to będzie, o nie wiem, Teresie z Lisie czy innej świętej dziewicy, to będzie wychwalanie tutaj czystości, która jest łaską daną od Boga. Dzięki czynienie Panu Bogu za dar czystości, który stał się świadectwem życia tej świętej, której akurat dzisiaj jest wspomnienie. Jeśli to jest okres liturgiczny, no to on będzie się w tej części, tak zwanym embolizmie, on będzie się różnił, inaczej będzie treść brzmiała w Adwencie, inaczej w Wielkim Poście. W Adwencie będzie mowa o oczekiwaniu, o powtórnym przyjściu Pana, w Wielkim Poście o cierpieniu, o męce, a w wielkanocnym okresie, tak jak to w tych dniach teraz słyszymy, o tym, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, o tajemnicy i darze zbawienia. I czwarta część tej prefacji, tak zwana formuła końcowa, ona jest zazwyczaj podobna, czyli celebrant w imieniu nas wszystkich uwielbił Boga, podziękował Bogu i ostatnia ta część, tak zwana ta właśnie formuła końcowa, dlatego, w związku, że jesteś taki dobry, dlatego pełnią łask paschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych. Każda formuła, każda prefacja kończy się odniesieniem do tego, że my, Kościół pielgrzymujący tu na ziemi, jesteśmy już, posiadamy pewną komunię czy jedność z Kościołem triumfującym. Tych, którzy są zbawieni, bo wytrwali w wierności Bogu i tych, którzy nieustannie oglądają Boga, czyli aniołów. I tu jest to wezwanie. Dlatego wspólnie z aniołami świętymi wielbimy Ciebie, śpiewając, i to już wstęp do tej pieśni Święty, Święty, Święty przed modlitwą tą zasadniczą eucharystyczną. Tak jak powiedziałem, prawie 100 mamy w odnowionym szale liturgii rzymskiej, w odnowionym szale prawie 100 mamy prefacji, dokładnie 97. Nie zawsze tak było. Do XVI wieku każdy formularz miał swoją prefację, czyli za zmarłych inna prefacja, za świętego, za męczennika, za dziewicę itd. Do tego stopnia, że w jednym z mszałów, tak zwany sakramentarz z Werony, północne Włochy, można tam znaleźć 267 prefacji. Po Soborze Trydenckim, który był w XVI wieku, zmniejszono tą ilość prefacji do 14. A Sobór Watykański II, czyli połowa ubiegłego tysiąclecia, 1962-65, i ta reforma liturgii soborowa przywróciła bogactwo tych prefacji i mamy ich dzisiaj w mszale 97. Na poszczególne okresy liturgiczne, w związku ze wspomnieniem różnych świętych, dziewic, męczenników, doktorów Kościoła, czy też za zmarłych, czy prefacja z okazji ślubów wieczystych, święceń kapłańskich, czy też ślubów małżeńskich i inne, i tak dalej, i tak dalej. O czym warto pamiętać? O tym, że prefacja zasadniczo liturgiści zalecają, by była śpiewana. I dzisiaj to słyszeliśmy w wykonaniu księdza Ireneusza. Tydzień temu ksiądz proboszcz też śpiewał. Nie wiem, wy jesteście tu codziennie. Czy codziennie kapłani śpiewają, czy nie, tego nie wiem. Nie ma obowiązku, ale jest zalecenie. Śpiew zawsze w Kościele podkreśla, po pierwsze, jest wyrazem radości. Smutasy nie śpiewają. Po drugie, podkreśla jakiś uroczysty charakter czegoś. Prefacja zasadniczo powinna być śpiewana. Każda prefacja w mszale ma swój zapis notowy. Może być czytana, ale śpiew wyraża charakter właśnie, jeszcze bardziej podkreśla ten charakter dziękczynienia. Chociaż widzicie, i tu jest taka mała trudność. Łatwiej się skupić nad treścią, kiedy jest coś czytane, niż śpiewane. Ja tak to odkrywam i wielu mi tak mówi. W tym roku miałem okazję uczestniczyć w liturgii Wielkiej Soboty we wspólnocie, gdzie ksiądz czytał a nie śpiewał tak zwany exultet, w którym też jest prefacja. Te wychwalanie świecy, światła paschalnego. Kojarzycie, co to jest exultet. I ksiądz, celebrant, czytał, a nie śpiewał. Moja mama, która uczestniczyła w tej liturgii, powiedziała: no wreszcie się przysłuchałam treści exultetu, bo jakieś śpiewane to ciężko się skupić i zrozumieć. Ja powiedziałem: tak, mamo, dlatego rzadko chodzę do opery, bo nigdy nie rozumiem, co oni śpiewają. Podoba mi się muzyk, ale ja nigdy nie potrafię zrozumieć słów w operze tego, co śpiewają, dlatego rzadko tam chodzę. I to jest ta różnica. Łatwiej nam zrozumieć, gdy to się czyta, niż śpiewane, to stąd też, ale Kościół uważa, że warto zrobić wysiłek, zarówno celebrans, który musi przygotować i nauczyć się pięknie wyśpiewać, jak i uczestniczyć liturgii, którym że potrzeba większego skupienia, by słuchając śpiewanej prefacji, skupili się na jej treści, co tam naprawdę tak jest opowiadane. I taka mała ostatecznie uwaga. Wiemy, że są pewne gesty w liturgii, które są zarezerwowane dla celebransa. I to jest właśnie ten moment, kiedy celebrans, gdy śpiewa prefację, on ma rozłożone ręce, a my wierni pozostajemy w postawie raczej złączonych rąk niż też ich rozkładania. A ten gest przy okazji, gest oranta, starochrześcijański gest, bardzo często w ikonografii wschodniej Maryja jest w ten sposób w ikonie. Jeżeli jest sama przedstawiana nie z dzieciątkiem, to bardzo często jest w ten sposób przedstawiana, że tak trzyma dłonie. Orantka, czyli ta, która się modli. Oracja, modlitwa. Więc celebrans wykonuje ten gest wniesionej dłoni, który oczywiście jest gestem w imieniu nas wszystkich. To nie jest jego prywatna modlitwa. Celebrans przewodniczy naszej wspólnej modlitwie i ten gest tę modlitwę wyraża. Dziękuję bardzo za uwagę. To odnośnie prefacji. Zapraszam za tydzień kolejna część naszych katechizmów stawiennych. Przyjdziemy do modlitw eucharystycznych.